Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. Ostatni tydzień dominował wiele ważnych wydarzeń w Polsce, które przeniosły się na arenę międzynarodową. W grach politycznych powiemy o działaniach dyplomatycznych polskich władz po nalocie rosyjskich dronów, o operacji Wschodnia Straż, integracji obrony powietrznej i lądowej całej wschodniej flanki NATO oraz o programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Witam pana.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Noc z 9 na 10 września, nalot rosyjskich dronów na Polskę. Na ogół politycy i różni eksperci dobrze oceniają reakcję Polski na te prowokacje. A jak panowie skomentują współpracę prezydenta i rządu w tym zakresie? Poseł Dariusz Piątkowski.
Sprawa bezpieczeństwa naszego kraju nie powinna powodować różnic politycznych. Różnie z tym dotąd bywało. Natomiast to zagrożenie ze strony Rosji, to masowe naruszenie granicy Polski przez rosyjskie drony spowodowały, że zdecydowana większość polityków w Polsce zachowała się moim zdaniem tak, jak powinno się zachować. Mimo różnic politycznych wszyscy mówili przede wszystkim o bezpieczeństwie Polaków, bezpieczeństwie Polski. Rozmawiali na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez prezydenta o tym, co można zrobić, aby to bezpieczeństwo jeszcze polepszyć. Mamy wyraźne mankamenty i zaniedbania. Nie mamy praktycznie dziś osłony dronowej w Polsce, bo poderwanie samolotów bojowych i to tych najwyższej klasy do zwalczania niewielkich dronów niekoniecznie powinno być właściwą reakcją, powinny być raczej systemy antydronowe, które to zrobią. To jest na pewno zadanie, które stoi przed rządem. Nie może być tak, że Agencja Uzbrojenia w ostatnich komunikatach twierdziła, że ze względu na braki finansowe ten akurat program nie był realizowany, to trzeba jak najszybciej zmienić. Trzeba znaleźć pieniądze. My ze swej strony mówimy jako Prawo i Sprawiedliwość, skąd między innymi takie środki powinny być. Zagrożenie ze strony Rosji powoduje, że trzeba iść w tym kierunku, o którym mówił pan przewodniczący Błaszczak, to znaczy zbroić się i jednocześnie umacniać sojusz w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, co na szczęście się dzieje. Mamy przynajmniej deklaracje ze strony państw NATO o wsparciu, o reakcji i wzmożonej obecności także wojskowej na naszym terenie. Miejmy nadzieję, że to w jakiś sposób powstrzyma Rosję przed kolejnymi tak dużą eskalacją, aczkolwiek nie była to pierwsza sytuacja, kiedy rosyjskie drony przekraczały naszą granicę, ale na tak masową skalę nie było jeszcze takiej sytuacji.
A jako opozycyjny polityk dobrze pan ocenia działania polskiego rządu po nalotach z 9 na 10 września?
Tak jak mówiłem, potrzebujemy tutaj współpracy. Mam nadzieję, że pan premier Tusk poza tym,
że... Ale konkretne decyzje, jakie rząd podjął, były dobre?
Tak, one szły w tym kierunku, w którym powinny iść, ale jednocześnie pan premier nie powinien eskalować napięcia, bo chwilę później pojawiły się jego wpisy, w których zaczyna atakować polityków opozycji, jakoby chociażby opozycja prawicowa na siłę szukała śladów ukraińskich w wysyłaniu tych dronów. Ja przypomnę, że prezes Jarosław Kaczyński bardzo szybko, wyraźnie wskazał, że z naszego punktu widzenia są to drony rosyjskie i trzeba zapobiegać tej agresji także w przyszłości, więc tonujmy także wypowiedzi dotyczące tej polityki wewnętrznej.
A jako przedstawiciel rządu, jak wojewoda podlaski ocenia działania prezydenta zaraz po nalocie?
Sytuacje nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe to jest zawsze czas próby dla także klasy politycznej. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że współpraca pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a panem prezydentem była wzorowa. To znaczy, jeśli popatrzymy na wszystkie komunikaty, które płyną z dwóch instytucji, i ze strony rządu, i ze strony kancelarii pana prezydenta, to one wskazują na to, że absolutnie w sposób spójny i, co najważniejsze, skoordynowany podejmowane były działania w oparciu o uzgodnienia pomiędzy głową państwa i szefem rządu. I to jest dla mnie najważniejsze. To znaczy bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków nie ma barw partyjnych. Bezpieczeństwo to nasz wspólny, zbiorowy obowiązek i to jest odpowiedzialność wszystkich za to, aby z jednej strony komunikacja pomiędzy rządzącymi, pomiędzy klasą polityczną a obywatelami była jak najbardziej precyzyjna i pełna, to znaczy tłumacząca, z jakimi wydarzeniami mamy do czynienia, z czego określone działania wynikają. No i druga rzecz, z którą należało się zmierzyć i wydaje mi się, że jest to absolutnie znany egzamin, to to, że absolutnie w ponadpartyjny sposób, odsuwając na bok ten bieżący spór polityczny, który jest normalny w demokratycznym państwie prawnym, i prezydent, i szef rządu, ale co najważniejsze, także dowódcy wojskowi, najważniejsi dowódcy wojskowi podejmowali decyzje tak, aby Polki i Polacy byli bezpieczni. To jest rzeczywiście sytuacja bezprecedensowa. To znaczy, jeżeli popatrzymy na ten czas ostatnich 35 lat wolnej demokratycznej Polski, jeżeli popatrzymy na wszystko to, co się wydarzyło po wejściu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, to z naruszeniem integralności terytorialnej na taką skalę nie było nigdy miejsca. I dzisiaj to, co jest też najważniejsze, że najważniejsi politycy w Polsce nie kwestionują, kto jest agresorem i kto podejmował działania zmierzające do tego, aby rosyjskie, powtórzmy to, rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Czy myślą panowie, że tutaj Putin się przeliczył, jeżeli chodzi o reakcję polskich władz, jeżeli chodzi o stosunki rządu z prezydentem?
Myślę, że on przede wszystkim testował kilka różnych rzeczy, nie tylko i wyłącznie relacje polityczne, ale także polski system obrony, polskie radary, nasze możliwości obronne i przeciwdziałania dronom.
I testował też Europę i świat.
Pewnie tak, ale pamiętajmy, że na razie mamy do czynienia głównie z deklaracjami politycznymi i tu jeśli chodzi o deklaracje, zadziałało wszystko tak, jak powinno. Mamy pełne wsparcie naszych sojuszników, mówią o agresji, popierają nas, deklarują wysłanie oddziałów wojskowych, przynajmniej sił powietrznych i rzeczywiście takie siły ze strony Francji, chyba Czechów także mają i chyba Niemców również mają się pojawić. I dobrze, bardzo dobrze, że jest tego typu reakcja. Miejmy nadzieję, że to będzie takim sygnałem ostrzegawczym dla Putina, że stwierdzenia, że Pakt Północnoatlantycki jest spójny i będzie reagował na zagrożenie jakiegokolwiek państwa, można powiedzieć, ucieleśniają się, czyli spełniają się. Obyśmy nie musieli sprawdzać tego w praktyce. Na razie to na szczęście były tak naprawdę drony albo rozpoznawcze, albo wabiki, jakie często nazywano. Nie były to drony bojowe, a więc nawet gdyby nie było jakiejkolwiek reakcji, to nie wyrządziły pewnie większej szkody, ale pamiętajmy, że na 20 chyba jeden dronów, bo tyle ostatecznie ich się doliczono, zaledwie 4 były strącone przez polską i sojuszniczą obronę, a więc stosunkowo niewiele. Ukraińcy w podobnych sytuacjach są w stanie zniszczyć około 80, a nawet w sytuacjach optymalnych ponad 90%
nadlatujących. Znacznie mniejszym kosztem niż to było w naszym
przypadku.
To prawda.
Pojawia się więc pytanie, co powinniśmy zmienić i w jakim kierunku iść, aby nasza obrona była jak najbardziej skuteczna. Wspominałem już chociażby o tej obronie antydronowej. O tym mówił także w trakcie debaty pan minister, pan premier Błaszczak, wskazując na to, że niestety chyba były zaniechane prace nad tym systemem Sky Control, jego rozwijaniem i współpracą z polskimi firmami.
Już półtora roku temu był
to prawda, to prawda. Więc mam nadzieję, że to się zmieni i że nie będzie już tych barier finansowych, o których wspominałem i że odpowiednie środki także na tego typu działania zostaną przeznaczone.
Najpierw nawiąże pan do tego, co poseł powiedział?
Też oczywiście, ale tylko jedno uzupełnienie, bo pan poseł słusznie zauważył, że to testowanie ze strony Federacji Rosyjskiej odbywało się na bardzo wielu różnych płaszczyznach.
To zgadzam się.
Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną płaszczyznę, bo chciałbym, żeby ona wybrzmiała i dotarła do opinii publicznej, to znaczy testowanie nas, obywateli. Jakie reakcje będą wynikiem naruszania tej przestrzeni powietrznej ze strony obywateli? Czy dojdzie do paniki? Czy będziemy reagowali na informacje płynące od na przykład dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, czy innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa? To, co jest bardzo ważne, to to, aby nie ulegać dezinformacji i nie ulegać ruskiej propagandzie, z którą mamy do czynienia w odniesieniu do sytuacji, która miała miejsce. Polska klasa polityczna, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, premier polskiego rządu, minister obrony narodowej oraz najważniejsi dowódcy, przede wszystkim generał Kukuła i generał Klisz, zdali egzamin.
Wszyscy mówili jednym głosem,
że drony to były drony rosyjskie, drony były dronami, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. I drony, które zostały strącone w wyniku decyzji polskich dowódców, to generał Klisz w uzgodnieniu z prezydentem Polski i polskim rządem podejmował takie decyzje. Jedna tylko uwaga, która wydaje mi się istotna w odniesieniu do kosztów. Ja jednak zacytuję generała Kukułę. Z punktu widzenia władz, ale także Wojska Polskiego, nie ma takich kosztów, jakich nie należy ponieść, aby chronić polskich obywateli. Ja nie odważę się wskazywać, czy środki użyte przez polskie wojsko czy sojusznicze, i teraz cytuję generała Kukułę, były za duże, były adekwatne do potrzeby chwili. Generał Kukuła powiedział w tym swoim wywiadzie publicznie, że gdyby było trzeba, użyliby dużo droższego materiału, dużo droższych pocisków, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polkom i Polakom.
Uwagę na drobną różnicę, bo to nikt nie powiedział, że niepotrzebnie strzelano do tych dronów.
Tak jest.
Tylko szkoda, że tak drogo.
Nie. To ja protestuję przeciwko temu i w przypadku, jeszcze raz, bezpieczeństwa Polek i Polaków nie używam w ogóle takiego pojęcia jak za drogo. Bo jeśli tak, to jak wycenić życie pani redaktor?
Ale to nie było w tym kontekście, panie wojewodo, że szkoda, że tak drogo. Tylko bądźmy przygotowani na wypadek, gdyby setki dronów nas atakowały. I wtedy miejmy odpowiedni system, który będzie tańszy, a skuteczny.
Ale co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ja tylko mówię o tym, że na pytanie, które było zadane generałowi Kukule, czy środki, które zostały użyte w tej konkretnej sytuacji, były adekwatne, odpowiedź Wojska Polskiego, nie polityków, Wojska Polskiego jest, że środki były odpowiednie do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ale jeszcze jedna uwaga, bo pani redaktor zapytała o tej kwestii dyplomacji. Ja chciałbym odpowiedzieć, bo to jest znowu argument za tym, że w odniesieniu do bezpieczeństwa mamy pełne współdziałanie rządu i prezydenta, prezydenta i rządu. Na wniosek strony polskiej, po uzgodnieniu między prezydentem a premierem, artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego został uruchomiony. Sytuacja bardzo ważna i bardzo istotna. I te konsultacje rzeczywiście się odbyły, bo artykuł 4 mówi o konsultacjach międzysojuszniczych. Dwa, na wniosek strony polskiej w trybie pilnym zwołana Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie poza rosyjską propagandą w zasadzie większość przywódców, którzy w tym uczestniczyli, nie tylko wygłosili, ale także podpisali dokumenty, jak gdyby wskazujące, kto był odpowiedzialny za to, co się wydarzyło i za to, skąd te drony przyleciały, czyli pełna solidarność. Ale akurat z panem posłem jesteśmy historykami. To, co dla mnie ważne, to to, żeby kiedy mówimy o bezpieczeństwie, nie mówić tylko o deklaracjach, tylko mówić o konkretnych działaniach. I trzeci argument, który jest już konkretem, już nie tylko słowem, my nie potrzebujemy słów, to jest decyzja generała Grynkiewicza oraz szefa Paktu Północnoatlantyckiego, który już uruchomił nowoczesne działania, nowe, których nie było wcześniej, zmierzające do tego, aby chronić wschodnią flankę NATO także przed atakami dronowymi. I to jest dla mnie bardzo konkretne działanie.
Błyskawiczna reakcja dowództwa NATO, a także jest już i podpis prezydenta.
Oczywiście Wschodnia Straż. Pan prezydent w trybie pilnym podpisuje te dokumenty. Generał Grynkiewicz w ciągu jednego dnia podejmuje taką decyzję w uzgodnieniu, bo wie, że takie decyzje nie zapadają bez uzgodnienia z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To znaczy mamy i szefa politycznego Paktu Północnoatlantyckiego, głównodowodzącego w Europie generała Grynkiewicza i podpis polskiego prezydenta i to działa po prostu.
Tak jak mówiłem, no cieszymy się z takiej reakcji i deklaracji naszych sojuszników, ale musimy polegać na polskich siłach zbrojnych i polskiej odporności, a niestety na razie nasze programy antydronowe są daleko w lesie. Mam nadzieję, że ta sytuacja niebezpieczna z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich obywateli zmieni strategię i ministrowie odpowiedzialni za to szybko przystąpią do budowy możliwości obronnych przed podobnymi incydentami w przyszłości. Musimy to bardzo szybko zmienić i trzeba się oprzeć na polskiej technologii, która już istnieje, która jest używana na Ukrainie i warto o tym pamiętać. Ona jest też chyba znacznie tańsza niż podobne zachodnie technologie, które służą do tego samego celu i tu mam nadzieję, że także nie będzie jakichś poważniejszych różnic
między nami. A czy polskie władze robią dostatecznie wszystko na froncie informacyjnym, żebyśmy nie byli aż tak podatni na manipulacje Kremla, bo sama byłam świadkiem rozmowy pacjentów na SOR-ze w szpitalu klinicznym w Białymstoku, gdzie mówią, że to nie drony były rosyjskie, tylko ukraińskie, bo powiedział tak Putin. Oni nie wierzą polskim politykom, a pani wierzy Putinowi? No, a tak powiedział. No, jesteśmy strasznie podatni. Znaczy
to, o czym mówimy dzisiaj, i reakcja większości polityków z różnych stron sceny politycznej w tej sprawie była jednoznaczna. My jako politycy niewiele więcej w stanie już jesteśmy zrobić. Powinniśmy dalej trzymać tę linię i mówić prawdę. Mówić o tym, jakie były fakty, jaka była reakcja także państw zachodnich, bo to także pokazuje, że nie tylko my w taki sposób na to patrzymy, ale także nasi sojusznicy. A że dezinformacja jest, no to wydaje się oczywiste. Ta wojna przeciwko Polsce trwa już od dłuższego czasu. Nie tylko zresztą przeciwko Polsce, bo te rosyjskie trole w przestrzeni wirtualnej funkcjonują od wielu lat i w różnych miejscach próbują się uaktywnić. Ale my także nie możemy dawać powodu do tego, aby taka dezinformacja się pojawiała. Mam tu na myśli chociażby funkcjonowanie naszego systemu bezpieczeństwa. Chociaż generalnie mówimy o tym, że dobrze zareagowały siły zbrojne, że były zestrzelenie przynajmniej kilku dronów i co do tego się zgadzamy, ale trzeba wskazywać także na mankamenty. O nich częściowo już mówiłem o braku obrony przeciwdronowej i trzeba znaleźć na to środki, ale także funkcjonowanie chociażby Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w przypadku tego masowego naruszenia polskiej granicy praktycznie nie zareagowało, nie ostrzegło polskich obywateli, a teraz niedawno, chyba wczoraj, kiedy pojawił się tego typu alert ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w praktyce nie wydarzyło się nic. Taki dysonans może powodować zachwianie obywateli do polskich władz, które nieadekwatnie reagują na zagrożenie. I element ostatni. No musimy wobec tego zagrożenia, które wydaje się niestety, że coraz bardziej wzrasta, doprowadzić do tego, aby przyzwyczaić obywateli do tego, żeby reagowali na zagrożenia.
Mamy na przykład ze Świdnika,
właśnie
z soboty,
do tego chciałem się odnieść.
A ludzie nie wiedzieli, jak reagować.
Sam burmistrz nawet twierdził, że przecież on zdawał sobie sprawę, że ludzie nie będą nawet wiedzieli, jak zareagować na te sygnały ostrzegawcze. Dziś większość z nas przecież nie wie, gdzie są jakieś miejsca schronienia, jak powinniśmy zareagować, na jakiego rodzaju alarm, i to musi się zmienić. Jeżeli mamy realnie reagować na ewentualne zagrożenie, to musimy przyłożyć dużo większą uwagę do szkoleń związanych z obroną cywilną.
Czy pomoże w tym program ochrony ludności i obrony cywilnej?
Tak, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To znaczy, zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2025, na przykład wszyscy samorządowcy na poziomie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków, wojewodowie zostali już przeszkoleni w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Teraz te transze pieniędzy, które będą spływały do samorządowców, będą także dedykowane szkoleniom. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby rzeczywiście nie ulegać dezinformacji i czytać informacje wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Odnosząc się do nocy tej krytycznej, kiedy te drony rzeczywiście naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Przypominam, że operację zbrojną prowadziły polskie siły zbrojne i od samego początku we wszystkich mediach, a od pierwszej 14 byłem już w pracy, we wszystkich mediach pojawiały się komunikaty ze strony dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, mówiące o tym, że drony naruszyły przestrzeń powietrzną, że rozpoczyna się operacja zmierzająca do tego także, żeby te, które uznaje Wojsko Polskie za niebezpieczne, strącić, że zamykamy przestrzeń powietrzną nad polskimi lotniskami. Tu już nawet nie chodzi o to, co ja powiem. Ja powiem o tym, co na ten temat, czyli na temat komunikacji, mówił wczoraj pan rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który odniósł się do tego, mówiąc, że komunikacja także w tym krytycznym momencie była wzorowa, że wszystkie działania, które zostały podjęte, były wprost proporcjonalne do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia. Ważnym jest, i mówię to także jako nauczyciel, żebyśmy od podstaw rozpoczęli ten wielki projekt edukacyjny zmierzający do tego, aby edukować społeczeństwo. Nikt nigdy tego nie zrobił. Nikt nigdy nie opracował takiego programu jak ustawa o ochronie ludności. Nikt nigdy nie zastanawiał się nad tym, w jaki sposób przygotować nasze społeczeństwo do tego, aby nie napawało strachem alarmy czy systemy alarmowe, które mogą się pojawić także na terenie naszego województwa, tylko aby podejmowali określone działania związane z tym, czego wymaga dany alert, dana sytuacja alarmowa. Zwracam państwu uwagę na to, że rząd przygotował poradnik bezpieczeństwa, bardzo ważny z punktu widzenia takiego metodologicznego. To znaczy, to nie jest jakiś długi, skomplikowany wykład, tylko to są proste odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak na przykład w danej sytuacji należy się zachować. Ten poradnik jest dostępny oczywiście już w systemie internetowym. Można go znaleźć na stronie na przykład Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ale do końca roku każdy obywatel, każda Polka i każdy Polak dostanie do skrzynki także ten poradnik. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy nie mówili tylko o tym, że ten poradnik jest. Tylko zachęcam wszystkich, żebyśmy ten poradnik przeczytali. Żebyśmy przekartkowali ten poradnik i zobaczyli, jak należy zachować się w bardzo określonej sytuacji.
Pan ja pamiętam,
tak, przeczytałem go bardzo dokładnie.
Nie, jeszcze nie. Czekam także na tę wysyłkę rządową i na masową akcję uświadamiającą. Bez ćwiczeń nic się nie da zrobić, bo dziś, gdyby spytać przeciętnego polskiego obywatela, jak wyglądają sygnały alarmowe i co po nich należałoby zrobić, to myślę, że 99% nie byłoby w stanie powiedzieć nic. Tak samo jak mówiłem o tych miejscach schronienia. Dziś one zostały przecież zewidencjonowane, więc obywatele powinni wiedzieć, gdzie mogą ewentualnie się udać, aby schronić się. A jeżeli takiego miejsca nie ma w pobliżu, to jak się zachować, aby ustrzec się jakichś poważniejszych obrażeń. Więc jeżeli poważnie traktujemy zagrożenie ze strony Rosji, a tak niestety powinniśmy chyba do tego podchodzić, to nieuniknionym według mnie są różnego rodzaju szkolenia i ćwiczenia, które będą w praktyce pokazywały nam wszystkim, co powinniśmy robić w momencie zagrożenia,
i
kiedy pojawia się.
Powinny być one jak najszybciej. A czy potrzebny faktycznie nam jest plecak ewakuacyjny? Już każdy powinien się zaopatrzyć w niego?
Oczywiście bardzo potrzebny, dlatego że przypominam, że sytuacje kryzysowe nie dotyczą wyłącznie wojny. Ja mam nadzieję i myślę, że pan poseł podziela to, o czym teraz powiem, że do wojny nigdy nie dojdzie. Ale to, że z sytuacjami kryzysowymi możemy mieć do czynienia, to jest fakt i tego nikt nie kwestionuje. Więc,
A jeżeli chodzi o dokumenty, to nawet warto sobie samemu dla siebie uporządkować różne akty notarialne,
dokładnie
paszporty
tak,
i tak
ale
dalej.
Wydaje mi się, że wiedza, gdzie są dokumenty i jak je szybko ewentualnie przełożyć do plecaka, naładowane powerbanki, naładowana latarka, czysta woda, apteczka z lekami, które przyjmujemy bądź które mogą być nam potrzebne w sytuacji kryzysowej, to są rzeczy naprawdę nie wymagające jakiejś skomplikowanej wiedzy, tylko tego, że żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, które wymagają od nas bardzo konkretnych działań. Cieszę się, że w końcu rozpoczęliśmy już nie tylko dyskusję, ale bardzo konkretne działania zmierzające do tego, żeby tę sferę obrony cywilnej i ochrony ludności w końcu uporządkować, czyli zrobić coś, czego nie zrobił do tej pory w okresie tej wolnej Polski nikt.
Szwedzi już wiele miesięcy temu zrobili to, o czym w tej chwili rozmawiamy, czyli rozesłali tego rodzaju poradniki, prowadzą różnego rodzaju ćwiczenia. No i my dziś powinniśmy po prostu nadrobić czas. Mam nadzieję, że wojny rzeczywiście nie będzie, ale to między innymi od nas zależy i od naszego stopnia przygotowania i odstraszania tak naprawdę, bo to może być decydujące. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął dozbrajanie polskiej armii, rozbudowę tej armii. Cieszę się, że przynajmniej część tych działań jest kontynuowana. kontynuowana i to zagrożenie sprzed kilku dni pokazało, że na szczęście potrafimy przejść nad sporami politycznymi, tymi wewnętrznymi, gdy pojawia się realne zagrożenie z zewnątrz. Oby taka mobilizacja i taka zgoda była możliwa także w kolejnych etapach działań. Ale tak jak mówię, jesteśmy na początku drogi, bo jeżeli dziś rosyjskie drony mogą przelecieć kilkaset kilometrów w głąb naszego terytorium, to oznacza, że nie jesteśmy tak naprawdę jeszcze gotowi na to, aby odeprzeć ewentualny rosyjski atak i musimy jak najszybciej nadrobić zaniedbania. Stąd potrzebujemy dodatkowych środków na zbrojenia. My swego czasu proponowaliśmy chociażby zmianę konstytucji, która by wskazywała na to, że wydatki obronne nie będą stanowiły o zadłużeniu polskiego państwa. Nasza oferta jest ciągle aktualna i warto to zrobić, bo niestety zadłużenie ciągle rośnie. Trzeba zbudować nowoczesną obronę przeciwdronową, jak najszybciej szkolić naszych obywateli, aby zadbali także sami o swoje bezpieczeństwo, bo te ewentualne straty, gdyby nie daj Boże nastąpił jakiś atak, będą zależały od tego, jak zachowamy się my w momencie zagrożenia, jak zareagujemy na ostrzeżenia, które mam nadzieję, że realnie ze strony rządowej wówczas się pojawią i to wszystko jest przed nami. Musimy nadrobić stracony czas.
Gigantyczne pieniądze na polską armię. Dziś mówienie o tych 5% to nie jest tylko i wyłącznie opowieść, to jest fakt. 4,7 chyba czy 4,8, ale docelowo oczywiście plan jest taki, żeby to nie mniej niż 5% produktu krajowego brutto było przeznaczanego na modernizację, wyposażenie czy dozbrojenie polskiej armii. Trzecia w ogóle w NATO pod względem wielkości. Więc rzeczywiście ilość działań także podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza wydaje mi się imponująca. Komponent wojsk dronowych. Nigdy wcześniej w takiej formule tego nie zrobiono. Przypominam też, że to w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości rakieta wleciała na teren Rzeczypospolitej Polskiej, która nie została odnaleziona. Nie została zestrzelona, nikt wtedy nie wiedział, co to jest za rakieta i nie została odnaleziona. Dopiero jakaś pani miłośniczka hippiki gdzieś tam kłusując po lasach tę bombę odnalazła. Więc komponent wojsk dronowych od stycznia powoływany i rozbudowywany. Dwa, następna rzecz, także dla mnie bardzo ważna i to jest decyzja dzisiaj ogłoszona, czyli komponent wojsk medycznych. To jest najświeższa informacja podana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ale także, a może przede wszystkim, silna współpraca z sojusznikami. To jest bardzo ważne. Jesteśmy w stanie z nimi rozmawiać, ale nie na zasadzie deklaratoryjnej i podpisywania wyłącznie umów, tylko mówienia sprawdzam w chwili próby. Ta chwila próby nadeszła, powiedzieliśmy sprawdzam i Królewska Akademia, Marynarka Powietrzna Holandii, niemieckie, włoskie i czeskie służby przyszły nam z pomocą. Teraz ta dla mnie najważniejsza decyzja, która ma zapewnić ochronę flanki wschodniej NATO także przed atakami dronowymi, to jest to, co zostało zapowiedziane przez generała Grinkiewicza, a jest konsekwencją podpisu pana prezydenta.
Żeby nie było tak słodko, panie wojewodo, to sporo polityków także z koalicji rządzącej ma duże zastrzeżenia do programu ochrony ludności i obrony cywilnej, jeżeli chodzi o kwoty dla samorządowców w województwie podlaskim. Że uwzględniono nie te kryteria podziału pieniędzy, które powinny być na tych terenach przygranicznych, jakim jest województwo.
Po pierwsze, chciałbym powiedzieć o tym, że takiego programu jeszcze nigdy nie było. Każdy, kto krytykuje ten program, miał możliwość zrealizowania...
Także pana koledzy z Koalicji Obywatelskiej.
Jeszcze raz. Dobrze. Każdy, kto podchodzi krytycznie do programu, który jest konsekwencją ustawy, która weszła w życie 1 stycznia, mógł to zrobić w przeszłości. Wydaje mi się, że jest takie chińskie powiedzenie, które ja bardzo lubię. Jeśli nie wiesz, jak robić, to zacznij robić. W związku z tym rząd rozpoczął realizację programu, na który bardzo precyzyjnie wskazał środki 0,3% PKB albo nie mniej niż 0,3% PKB w skali roku. Druga rzecz dla mnie bardzo istotna i która jest konsekwencją chyba pewnego niezrozumienia i niewczytania się i w treść ustawy, i w program, który został przyjęty 27 maja 2025 roku, program obrony cywilnej na lata 25-26. My, mówiąc o programie pod tytułem ochrona ludności i obrona cywilna, musimy go rozpatrywać w bardzo konkretnych interwałach czasowych. Pierwszy interwał czasowy to są 2 lata, potem 4 lata i kolejne 4 lata. Czyli mamy bardzo konkretny czas, dekadę na to, aby zrobić coś, czego nie udało się zrobić w przeciągu ostatnich 30 kilku lat po transformacji ustrojowej. Przypominam jeszcze raz i chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Rząd premiera Donalda Tuska jest pierwszym rządem w historii po transformacji ustrojowej, który zajął się w sposób kompleksowy ochroną ludności i obroną cywilną. Nie tylko napisał ustawę, nie tylko przygotował program, ale znalazł źródła finansowania. I teraz pierwszy przedział czasowy, lata 25-26, to jest przeszło 333 miliony złotych. Rok 2025 161 milionów, rok 2026 przeszło 172. Łącznie przeszło 333 miliony na coś, czego nigdy nie zrobiono po to, żeby uporządkować obszar obrony cywilnej. Ja rozmawiałem dzisiaj z jednym z samorządowców. Jak będzie trzeba, to oczywiście podam jego imię i nazwisko, bo to nie było jakieś tajne spotkanie, było to oficjalne, bo on poprosił mnie na spotkanie. Powiedział, ja zapytałem go, czy środki na rok 2025 są z jego punktu widzenia wystarczające. To jest mała gmina. Teraz mogę powiedzieć jaka. I on powiedział, są bardzo dobre, bo nigdy z własnych pieniędzy nie znalazłbym środków, żeby wyposażyć wszystkie instytucje na poziomie mojej gminy, na przykład w agregaty prądotwórcze. Po prostu tych pieniędzy nie było, a teraz je mam.
Dzisiaj podpisywał pan umowy na pierwsze pieniądze. Na co te pieniądze trafią? Jakie jest zapotrzebowanie samorządowców?
Znowu, popatrzymy na ten program, to on ma kilka takich komponentów, czyli obszarów, które składają się na jedną spójną całość. Dzisiaj podpisywaliśmy umowy, które mają wspierać Państwową Straż Pożarną. To, co jest bardzo ważne, mówiąc o tym programie, to, że on także porządkuje tą sferę odpowiedzialności politycznej. Dzisiaj osobą odpowiedzialną za ochronę ludności i obronę cywilną jest minister spraw wewnętrznych i administracji, nie jak wcześniej komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. I ta ustawa opiera się w swojej filozofii myślenia na dwóch nogach, dwóch filarach. Z jednej strony to jest Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna i drugi filar to są jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminnym, powiatowym i oczywiście wojewódzkim. To, co podpisaliśmy dzisiaj, wyłącznie dotyczy trzeciego komponentu, czyli tego, który dedykowany jest bezpośrednio Straży Pożarnej i który powstał na wniosek komendantów powiatowych, uzgodniony z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Prawie 20 milionów złotych wszystkie komendy powiatowe na terenie naszego województwa otrzymały w zależności od potrzeb, które przez nich, nie przez wojewodę wskazane, tylko przez powiatowe komendy zostały wyartykułowane. Jako
nie było sytuacji, że ktoś spotkał się z odmową?
Nie, no, to nawet nie mogło. Ustawa zakłada, że pieniądze są dla wszystkich. Różne kwoty były, ale to, że ktoś na przykład w tym roku dostał więcej, a ktoś mniej, to nie oznacza, że w następnym roku w oparciu o te potrzeby nie będzie to sytuacja odwrotna. To, co dla mnie ważne, zaczęliśmy ten program realizować w praktyce, to znaczy pieniądze płyną do dzisiaj Straży Pożarnej. Za chwilę już przeszło 100 milionów złotych, popłynie dla podlaskich samorządów po to, żeby rozpoczęli. Powtarzam to za każdym razem. Mówiąc o tym programie, to nie jest program jednoroczny, który zakłada, że w jednym roku zrobimy wszystko, co dotyczy obrony cywilnej i powiemy, województwo podlaskie dostało 161 milionów i za te pieniądze musi zorganizować całą obronę cywilną. Jest dokładnie
odwrotnie. Ale mężczyzna 278 milionów i to faktycznie kuje w oczy, tak jak widzę to czarno na białym.
Ja chciałbym powiedzieć bardzo jasno, to co dla mnie najważniejsze, żebyśmy mądrze, wspólnie wydatkowali te pieniądze i rozpoczęli ten projekt budowy obrony cywilnej, bo trzeba postawić ten pierwszy krok. Wydawajmy mądrze te pieniądze i zmieniajmy naszą rzeczywistość.
Panie pośle, pierwszy krok postawiony.
To nie do końca jest tak, że dopiero rząd Donalda Tuska się tą sprawą zajął. Przygotowaliśmy odpowiednią ustawę, która rzeczywiście głównie Straży Pożarnej i Ochotniczej i Zawodowej dawała większe kompetencje w przeciwieństwie do tego, co ostatecznie zostało przyjęte. Przypomnę, że proces modernizacji służb mundurowych, w tym Straży Pożarnej, tak naprawdę rozpoczął się dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze nigdy tak dużych środków w Straży Pożarnej nie było jak w tamtych latach. Natomiast rzeczywiście nas tu regionalnie bulwersuje fakt, że przyjęto kryterium głównie ludnościowe, które powoduje podział środków. Nie to, jakie obszary są w pierwszej kolejności zagrożone agresją. No a przecież tu jesteśmy zgodni co do tego, że grozi nam głównie niebezpieczeństwo ze strony Rosji. Wydawałoby się więc, że te województwa, które są bliżej Rosji, bliżej teatru działań wojennych, powinny przynajmniej na pierwszym etapie uzyskać większe środki, aby zabezpieczyć się przed ewentualną ekspansją, atakiem na jakąś większą skalę. Stąd nasze protesty, nasza konferencja prasowa, także i interpelacje, które także ja składałem w tej sprawie. Mieliśmy nadzieję, że rząd jednak skoryguje sposób przyznawania tych środków, a jeżeli już nie było to możliwe na tym etapie, to przynajmniej dorzuci dodatkowe pieniądze tym województwom najbardziej zagrożonym. I mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. Mam również nadzieję, że poza tym konsensusem, o którym tutaj rozmawialiśmy, zostaną wygaszane także spory i nieodpowiednie działania także ze strony rządu. Wspomniał pan wojewoda o rakiecie, która spadła kilka lat temu na terytorium Polski. Ja przypomnę, jaka była wtedy reakcja ze strony pana kolegów w parlamencie, którzy bili pianę, krzyczeli, domagali się dymisji i niczego innego nie chcieli słuchać. Dziś, gdyby porównać reakcję obecnej opozycji, czyli m.in. Prawa i Sprawiedliwości wobec tego, co się wydarzyło kilka dni temu i jeszcze wcześniej, kiedy bezkarnie latały drony nad polską granicą i praktycznie nie było żadnej reakcji, no to można powiedzieć, że byliśmy bardzo, bardzo delikatni. A jednocześnie Donald Tusk próbuje wbijać szpile co jakiś czas ugrupowaniom opozycji, także w tych sprawach dotyczących bezpieczeństwa. No chociażby odniesienie się do tego, kto według polskich polityków jest zagrożeniem i sprawcą tego zagrożenia. No, wspominałem o tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości i wielu innych polityków wyraźnie wskazywało to, o czym myśmy mówili w trakcie dzisiejszej audycji, że tutaj nie ma co do tego sporu, że zagrożenie jest ze strony Rosji. A Donald Tusk próbuje to kwestionować. W swoich wpisach w mediach społecznościowych można powiedzieć nie buduje tej jedności i współdziałania, tylko wręcz przeciwnie, próbuje zrobić wszystko, aby niestety ten spór, który ciągle funkcjonuje, odżywał na nowo i odżywał i odżywał. No przecież także działania innych służb. Wspomnę chociażby o tym, co robi dzisiaj prokuratura. Zapomnieliśmy trochę o tym, jak byli atakowani wiceministrowie sprawiedliwości za to, że rozdysponowywali środki z Funduszu Sprawiedliwości, między innymi na straże pożarne i ciągle się ich za to ściga. I na przykład jeden z tych wiceministrów, Michał Woś, informuje o sytuacji, która powtórzyła się po raz kolejny. Podczas jego wyjazdu do Warszawy, do pracy w Sejmie, w stolicy, jego rodzina jest nękana przez policję. No tak nie powinno się dziać. Jeżeli widzimy zagrożenie, apelujemy o jedność, o wspólne działanie, o przeciwstawienie się także tej agresji w infosferze, no to zachowajmy także dobre relacje między partiami politycznymi. Uróżnijmy się, miejmy różne programy, ale jednocześnie nie prowokujmy w tym wypadku opozycji do tego, aby zachowywała się tak, jak wy zachowywaliście się kilka lat temu. Przypomnę jeszcze zaporę. No przecież chociaż dziś wydaje się to oczywiste, że zapora powinna być i ona pozwoliła polskiemu państwu w dużej mierze, w większości wypadków zabezpieczyć się przed nielegalną migracją, to wy przecież kilka lat temu krytykowaliście, byliście przeciwni budowie, a Donald Tusk wyraźnie mówił, że ta zapora nigdy nie powstanie, jest to jeden wielki przekręt finansowy. Okazało się to po raz kolejny nieprawdą. Dzisiaj więc apeluję także i może nie do pana bezpośrednio, bo pan tego typu ataków, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby robił w przestrzeni publicznej, ale apel szerszy do naszych kolegów z różnych partii politycznych, aby w tym trudnym okresie te wojenki domowe i wewnętrzne trochę schowali, a skupili się na bezpieczeństwie Polaków.
Uwaga, wydaje mi się bardzo istotna do tematu związanego z bezpieczeństwem obywateli województwa podlaskiego, bo mnie szczególnie to miejsce i ten region interesuje. My nie możemy patrzeć na ochronę ludności i nasze bezpieczeństwo wyłącznie przez pryzmat jednej ustawy, ważnej, nawet bardzo ważnej, wydaje mi się, że jedna z najważniejszych w ogóle przyjętych przez ten rząd, ale całego ciągu innych rzeczy, które wydarzyły się bądź dzieją się w tej chwili, które są związane z naszym bezpieczeństwem. Zwiększenie bezpieczeństwa Europy, program SAFE. Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej wspólnie z premierem, wizytując Zaporę na granicy polsko-białoruskiej, powiedziała, i dzisiaj już mamy konkretne dokumenty wskazujące i potwierdzające to, o czym w tej chwili mówię, Polska największym beneficjentem tego programu. 43,7 miliarda euro, czyli przeliczając to na złotówki, 150 miliardów, 120 miliardów złotych na bezpieczeństwo Polek i Polaków także w naszym regionie. Bo na co będą przeznaczane te pieniądze? O tym mówił pan wiceprezes Rady Ministrów Kosiniak-Kamysz. Po pierwsze, amunicja i pociski. Dalej, systemy artyleryjskie, wyposażenie żołnierzy, infrastruktura krytyczna, cyberbezpieczeństwo, system ochrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, drony i systemy antydronowe. To jest chyba największy tego rodzaju projekt, który został, przypomnę, bo warto, żeby opinia publiczna o tym wiedziała, przygotowany w wyniku działań polskiej prezydencji i o tym wszyscy politycy w Unii Europejskiej mówią. Tak, SAFE został przygotowany w wyniku działań polskich polityków, polskiej prezydencji. Świetnie, że te pieniądze są. Polska beneficjentem tego programu. Wschodnia Straż, decyzja generała Grynkiewicza, cały program obrony flanki wschodniej. To są wszystkie działania zmierzające do naszej ochrony i do naszego bezpieczeństwa. Następna rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, komponent wojsk dronowych od stycznia tego roku i od dzisiaj wojsko medyczne, nowy rodzaj wojsk, coś czego w ogóle nie było. I następna rzecz, na którą także należy zwrócić uwagę, to jest modernizacja zapory. To dzisiaj rzeczywiście jest bardzo skomplikowany system chroniący granice państwa polskiego, bo to nie jest tylko ta twarda architektura związana z tą zaporą fizyczną, która także została zmodernizowana tak, aby uniemożliwiała przedostanie się nielegalnym migrantom na terytorium państwa polskiego. To jest system elektroniczny i wszystkie inne komponenty, które wchodzą w skład tej zapory. Następna rzecz. Wszyscy wiemy o tym, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, o pracy polskiego żołnierza i strażnika granicznego, to aby oni mogli być skuteczni, potrzebują reagować w sposób natychmiastowy. Dlatego olbrzymie pieniądze, które zostały przeznaczone na to, żeby wzdłuż pasa i tej zapory wybudować w końcu drogę asfaltową, która pozwoli im szybko przedostawać się. I ostatnia rzecz, bo to są wszystkie, pani redaktor zapytała o bezpieczeństwo. Tłumaczę także opinii publicznej, że bezpieczeństwo to nie jest wyłącznie ta ustawa, tylko to jest cały szereg różnego rodzaju działań, które są podejmowane po to, żebyśmy mogli bezpieczne Podlasie. Pan premier o tym mówił wielokrotnie i minister Kosiniak-Kamysz. Jeżeli popatrzymy na cały odcinek granicy z Białorusią, czyli województwo podlaskie i województwo lubelskie, w sumie 11 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy każdego dnia z narażeniem własnego zdrowia i życia strzegą naszego bezpieczeństwa. Więc patrzmy na ten system całościowo, holistycznie, a nie wyłuskujmy poszczególne elementy. Czy dobrze jest, że województwo podlaskie otrzymało 333 miliony złotych w programie ochrony ludności? Bardzo dobrze. Zrobię wszystko, żeby to były dobrze wydane pieniądze.
Panie wojewodo, pan mówił teraz przez kilka minut, a ja w głowie mam natłok obrazów. Wojsko, rakiety, zapora, drony. Same wojskowe informacje, a gdzie w tym wszystkim jest cywil? Czy mamy powody do tego, żeby się niepokoić? Gdzie te schrony, różne miejsca schronienia?
Jako nauczyciel powiem, trawestując prezydenta Clintona, że wszystko zaczyna się od edukacji. W związku z tym uważam, że bardzo dobrym działaniem jest to, że rząd przygotował podręcznik skierowany nie do żołnierzy, tylko do cywili. Bardzo dobrym pomysłem jest to, że powstała ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej i będziemy tworzyli infrastrukturę i odpowiadali na lata zaniedbań. I to nie zawsze musi być wybudowanie nowych schronów. To jest dostosowanie istniejących na terenie, 20 kilku już istniejących na terenie województwa podlaskiego. Jeżeli ktoś powie, że mało, każdy mógł budować wcześniej. Nikt nawet nie pochylił się nad tym, żeby zinwentaryzować istniejące schrony. My dzisiaj w końcu wiemy, z czym mamy do czynienia i co należy zrobić w perspektywie czasowej.
Program dobiega końca po 30 sekund. Proszę bardzo, poseł Dariusz Piątkowski. I na zakończenie jeszcze wojewoda.
To teorii czas przejść do praktyki. Obywatele muszą wiedzieć w praktyce, jak się zachować w momencie zagrożenia. Mam nadzieję, że rząd ze względów propagandowych odejdzie w końcu od tych sporów wewnętrznych, skupi się rzeczywiście na bezpieczeństwie Polaków. Mam nadzieję, że pieniądze, które do nas trafią z Unii Europejskiej, będą dobrze wydane. Przypomnę, że są to pożyczki, które będziemy musieli spłacać i duża część tych pieniędzy, mam nadzieję, że zostanie zainwestowana po prostu w polski przemysł, tak aby długofalowo strzec polskiej granicy.
Repolonizacja polskiej gospodarki to także ten sektor, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo i to, co jest dla mnie najważniejsze, poza sporem politycznym. Bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych. Działając wspólnie, przygotujmy się na to, że ten czas próby, jeśli nadejdzie, powinien być zdany wzorowo. Cieszę się, że dzisiaj wszystkie ośrodki działają spójnie, z jednym wspólnym przekazem i cieszę się, że pieniądze, które są wydatkowane na ochronę ludności i obronę cywilną, także będą wspierały nasz region.
Dziękuję panom za wizytę w studiu. Gośćmi Polskiego Radia Białystok w grach politycznych byli wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.